Telegram z krańca świata.
Dzień dobry panie Piotrze.
Dzień dobry, pozdrawiam z Tajwanu, chłodnego i zimnego.
Okej, a dzisiaj pewno będzie gorąco, bo temat, temat jest taki, powiedziałbym, to się mówi z grubej rury, czyli psy łańcuchowe feminizmu. To od czego zaczniemy?
Zaczniemy od sprostowania tego tematu, a raczej uściślenia, bo nie chodzi w nim o feminizm, tylko o pseudofeminizm, który niestety zagościł się pod taką nazwą bardziej oficjalną, czy też częściej używaną, po prostu feminizmu czwartej fali, który jest niczym innym jak formą zdominowania innych klas ludzi w społeczeństwie naszym współczesnym, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Polsce. Natomiast nasza dzisiejsza rozmowa będzie jak gdyby kontynuacją tego, o czym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu. Mówiliśmy o kilku rzeczach, natomiast o niektórych z nich po prostu nie powiedziałem, bo nie starczyło czasu. Przede wszystkim chciałbym przeprosić tutaj, bo nie zdążyłem naszych słuchaczy, bo nie zdążyłem wrzucić linków, które obiecałem wrzucić. Zrobię to, jak tylko skończymy tutaj nasze to nagranie, czyli jeszcze w poniedziałek, 24 kwietnia będzie to wszystko wrzucone. Natomiast do tej grupy linków wrzucę jeszcze jeden, który też chciałbym, żeby był takim rodzajem lektury, przepraszam za słowo obowiązkowe, ale jest, czy też miała być na rynku polskim książka w lutym wydana pod tytułem, angielskim tytułem The Calling of American Minds, czyli zdziecinnienie amerykańskiego umysłu. To przetłumaczono zostało na rozpieszczony umysł, czy też rozpieszczony mózg, przepraszam, chyba umysł. Nie pamiętam w tej chwili dobrze. Natomiast premiera książki miała być w lutym. Niestety premiera została przełożona bez podawania publicznego przyczyn do 31 grudnia bieżącego roku. Ja mam bardzo poważne podejrzenie, a to jest akurat wydawca mojej książki 36 forteli, także nie będę wymieniał nazwy, bo jeszcze coś się stanie. Natomiast wydawca po prostu przesunął premierę. Ja jestem przekonany, że ma to związek z cyklem wyborczym, to znaczy z tym, że mamy wybory na jesieni. Będziemy ponownie wybierać PiS. Prawda?
Ja nie wiem, panie Piotrze, mówiąc szczerze, mam coraz więcej wątpliwości, czy ja w ogóle się udam w tym kierunku, znaczy mam na myśli te lokale wyborcze, bo mnie to zaczyna coraz bardziej. I tu zamilczę, bo te słowa, które mam do
No ale panie Marku, no tak nie można. Znaczy generalnie ja bym się zgadzał z taką postawą, dlatego że PiS nie ma z kim przegrać. No bo chyba nie przegra z tymi wariatami. Nie będę tylko mówił to, co naprawdę myślę, jakimi słowami. Którzy ganiają tam się w berka z niebieskimi torbami foliowymi, ganiają się w berka z pogranicą z Białorusią, ze Strażą Graniczną. No bo z tymi PiS...
Co wcale nie sprawia, panie Piotrze, że jakoś optymistyczniej powiało i że wymieniona partia jawi się jako krynica mądrości. Obawiam się, że wręcz przeciwnie.
No, ja zacytuję Omarę, bohatera głównego książki Szpital Kosmiczny. Mów pan, gorzej być nie mogło. Przepraszam, spaliłem. Mów pan, gorzej być nie może, ale mogło i było, dopowiedział narrator. Więc zawsze może być gorzej, tutaj mógł pocieszyć naszych słuchaczy. Natomiast a propos właśnie takiej determinacji i poczucia kontroli, brak poczucia kontroli jest właśnie wynikiem tego, że ludzie nie chodzą na wybory, to powiem dwa świetne eksperymenty przytoczone w książce Siły psychohistorii, właśnie o poczuciu kontroli. One zostały przytoczone przez doktora Tomasza Witkowskiego, który był na tyle uprzejmy, że dał mi jeden swój tekst właśnie na ten temat, o którego poprosiłem. Jest taki świetny eksperyment z wiadrem, w którym topiono szczury. Świetny jest nie dlatego, że te szczury topiono, bo to jest nieładnie topić szczury, natomiast chodziło o sprawdzenie poczucia właśnie determinacji, dojdziemy do tego, ale natomiast tam była postawiona kwestia kontroli w pytaniu badawczym. Otóż jak wrzucono te szczury do wiadra zimnej wody, one pływały, nie znajdowały wyjścia i tam po jakimś dość krótkim czasie po prostu tonęły. Natomiast jeżeli przed tym utonięciem podstawiono tym szczurom kawałek drewna, po którym mogły się wydostać, albo w innych wariantach odpocząć po prostu od tego wysiłku pływania w kółko, to potem, gdy się dokładnie tego samego szczura, który wylazł po tej drabince albo odpoczął na tej szczapce drewna, jak się wróciło go do tego samego drewna, to potem już pływał dosłownie godzinami. I wnioski, jakie, to jest bardzo słynny eksperyment, wnioski, jakie wyciągnięto, jest to, że jest kwestia poczucia kontroli, czy też nadziei. Nadzieja matką głupich, otóż właśnie nie. Nadzieja jest matką tych, którzy zostali we wcześniejszym swoim życiu uwarunkowani do tego, że mają, że w którymś momencie pojawi się możliwość ratunku. I kiedy oni mają to wdrukowane, podkreślam to słowo, wdrukowane w umysł, swoją osobowość, nawet takie proste organizmy homeostatyczne jak szczury, no to wtedy one się po prostu nie poddają, wykazują determinację, a w kontekście tego eksperymentu chodziło o kwestię kontrolowania zdolności tego, czy ten szczur miał jakieś warunki do tego, żeby przetrwać, czy nie widział tych warunków. Innym eksperymentem, ja przepraszam, panie Marku, że pana porównuje do szczurów, pan nie czuje się urażony, mam nadzieję.
Nie, nie, jeszcze nie, niech pan mówi dalej.
A czy do niemowlaków mogę pana porównać?
Proszę bardzo.
Powiem coś jeszcze bardziej po prostu arcydoniosłego, co sprawiło, że ja postanowiłem napisać książkę Jak wychować dziecko, w której to książce będą wszystkie triki, eksperymenty i pomysły, jakie kiedykolwiek w całym moim życiu zgromadziłem. Ale ta książka ukaże się najwcześniej za 3 lata, chyba że patroni Patronite, przepraszam, musimy na to nazwę angielska i polska wersja. Więc jak dopiszą patroni wspierający na Patronite, no to oczywiście ta książka jakoś szybciej się, wiadomo, że ukaże. Natomiast wracając już do rzeczy, jeden z eksperymentów przedstawionych właśnie jest, który też będzie rozwinięty w tej przyszłej książce, natomiast jest króciutko wzmiankowany też w tekście doktora Witkowskiego, jest niemowlak. Ale nie pan Marek, tak jak już tutaj wynegocjowaliśmy, ale jakiś tam inny niemowlak, który leży sobie w kołysce i badacze różnym tym niemowlakom, bo to był więcej niż jeden, tym niemowlakom zawieszali nad głową zabawki. I te zabawki były w dwóch wersjach. W jednej wersji były takie, które obracały się tam, coś, jakiś element się obracał razem z głową tego niemowlaka, a w drugiej wersji ta zabawka obracała się kompletnie bez związku z tym, w którą stronę niemowlak przechylił swoją główkę. Głowę czy główkę? Trzpień mózgowy, tak, wyrastający z szyi. Tak, niemowlaki mają szyję, czy jeszcze nie mają, tak jak bramkarze na dyskotece? Ja przypominam na wszelki wypadek, bo teraz mówimy o feminizmie, ale musimy się zasłonić tą tarczą sarkazmu i tarczą tej audycji satyrycznej, więc pozwalam sobie tutaj na takie pożartowanie, natomiast temat jest absolutnie poważny. Dlaczego? Dlatego, że dzieci, które obserwowały te zabawki i poruszały główką losowo, one się nauczyły sterować tą zabawką. Znaczy widziały ten feedback z zabawki, prawda, że jak przechyli główkę w lewo, no to tamta w lewo, w prawo to w prawo, i one się nauczyły po prostu kontrolować tą zabawkę. Natomiast, już łatwo niektórzy pewnie się domyślą, zwłaszcza ci, którzy czytali, zakupili wpierw oczywiście, już z dołu dziękuję w tym momencie, jak zakupili sztukę, ten siły psychohistoryczne już znają ten opis, albo z wcześniejszych lektur, te dzieci, które bawiły się tą zabawką, która losowo się po prostu obracała, one się nigdy nie nauczyły tej zabawki kontrolować, przestały próbować po prostu, nigdy nie dostrzegły tych wzorców powiązania swojego ruchu głowy z tą zabawką, ale co najciekawsze i najbardziej doniosłe, już wszystkie żarty na bok na tą chwilę, najbardziej doniosłe było to, że tym dzieciom, które wcześniej miały tą zabawkę losowo się obracającą, podmieniono nową zabawkę i ta nowa zabawka już się obracała zgodnie z kierunkiem, w którym niemowlak przechylił tą głowę. I co się okazało? Ten niemowlak nawet nie próbował nauczyć się kontrolować tej zabawki. O ile pierwsza grupa niemowlaków właśnie nauczyła się, prawda, kontrolować rzeczywistość dookoła siebie, czy jakieś elementy tej rzeczywistości, to tamci popali w tak zwaną wyuczoną bezradność, czyli bierność. Czyli inaczej mówiąc, właśnie ta brak możliwości kontroli nad jakimiś elementami naszego środowiska albo nawet naszego własnego zachowania może doprowadzić do powstania tego zjawiska wyuczonej bezradności. I o tej wyuczonej bezradności to ja trąbię w każdej książce, także już nie będę dalej rozwijał. Natomiast niech pan zobaczy, panie Marku, niech pan idzie, zagłosuje nam nie na kogoś, tylko przeciw komuś chociaż, ale niech pan odda głos. Przepraszam. Mam nadzieję, że nie uraziłem tą sugestią.
Panie Piotrze, ale ja cały czas pamiętam takie powiedzenie Stanisławskiego, tego kabareciarza, Jan Tadeusz Stanisławski od audycji Zezem chociażby. On kiedyś powiedział tak, że jest poniżej mojej godności, żeby zastanawiać się, czy cham przyłoży mi prawą ręką, czy lewą nogą. A troszeczkę w takiej sytuacji w tej chwili jesteśmy, że owszem, z jednej strony mamy wariatów i z drugiej strony mamy wariatów. I jeśli nawet jest mi do jakichś wariatów bliżej, a do niektórych dalej, to w dalszym ciągu to są wariaci. I zastanawiam się właśnie, czy nie czerpać jednak z Jana Tadeusza Stanisławskiego, który wypowiedział to, co wypowiedział, bo ja już po prostu głosowanie przeciwko komuś tak naprawdę napędza pewną grupę wariatów i to tyle. I ja później muszę obserwować, że oni wokół mnie biegają, krzyczą i w ogóle jakieś brednie wygadują. Ja już po prostu i myślę, że reprezentuję w tym wypadku sporą część wyborców w Polsce. Ja już po prostu mam tego dosyć. To są po prostu cała klasa polityczna, no inaczej, to jak zwykle za duży kwantyfikator, więc klasa polityczna w sporej większości w Polsce zachowuje się troszeczkę tak, jakby to była banda wariatów. I ja nie wiem, czy mam ochotę legitymizować to, co się wokół mnie dzieje.
To jest jakieś rozwiązanie, ale właśnie problem polega na tym, że jak nie idąc na głosowanie, akceptujemy wybór większości, a większość najczęściej jest efektem wyjątkowo sprawnego zabiegu socjoinżynieryjnego z wyprania mózgu i w jakiś sposób oszukania jakiejś grupy czy jakiejś całego szeregu grup społecznych do tego, żeby zachowała się w ten, a nie inny sposób. Więc generalnie ja zawsze idę za poradą, którą wyczytałem kiedyś bardzo dawno temu w książce Obcy w obcym kraju Roberta Heinleina, czyli głosuję na największego oponenta do aktualnie rządzących. Po to, żeby uruchomić ten mechanizm checks and balances, to w amerykańskim systemie politycznym się nazywa, ale żeby zbudować tak zwaną kontrsiłę. Jakby ktoś nie wiedział, albo jakby ktoś popełnił ten grzech kardynalny niezajrzenia na listę moich książek planowanych, to w przyszłym roku ukaże się książka Siły i kontrsiły, w której będą teksty wielu innych osób, między innymi redaktor naczelny Rzeczpospolitej uczynił mi ten zaszczyt i szykuje tekst właśnie do tej książki. To jest inna już rozmowa. Natomiast jeżeli pan Marek nie ma jakichś jeszcze komentarzy, to lecimy na feministki.
Jedźmy dalej w takim razie, jedźmy.
Dobrze, więc wracając, pracą domową na dzień dzisiejszy będzie przeczytanie, zastrzegam, nie ma ważniejszego, w bieżącym roku, bardzo długo myślałem, bo na ten tekst natrafiłem na początku kwietnia, 1 kwietnia się ukazał, ale to nie jest na prima aprilis, tylko po prostu koincydencja. Ja bym to antydatował na 2 albo na 31 marca, ale trudno. Więc tekst się nazywa Media społecznościowe i nadopiekuńczość powodem epidemii depresji nastolatków. Otóż autorem ten przekład właśnie ukazał się na portalu To Tylko Teoria. To jest drugi tekst, jak się teraz otworzy portal, to co właśnie przed chwilą zrobiłem. Tu muszę pana Marka ponownie przeprosić, bo znowu się spóźniam. To nie dlatego, że stałem się szlachtą rodową i wszyscy muszą na mnie czekać, tylko po prostu był wiatr i nie było gdzie się schować, żeby nie świszczało w mikrofonie mojego telefonu, z którego do państwa przemawiam wszystkich. Także, panie Marku, czy przyjmuje pan przeprosiny, czy nie?
Jak najbardziej. Siła wyższa.
Jak najbardziej, co? Ale tak, czy nie?
No jak najbardziej tak. A, no, siła wyższa, dziękuję. Wiatry wieją, dobrze, że nie huragany, ale no najważniejsze...
I dobrze, że nie wiatry jakiejś osoby, tylko po prostu wiatry jako zjawisko
posłuchać. No i dobrze, że akurat w przypadku Tajwanu nie jest to wind of change. No ale dobrze.
Wracamy do artykułu. Artykuł jest napisany w oryginale angielskim, a jest przetłumaczony na tym portalu To Tylko Teoria, na język polski. Jest napisany przez współautora tej książki Zdziecinnienie amerykańskiego umysłu. Przepraszam, ja się przyzwyczaiłem do angielskiego tytułu. Przypominam, jakby ktoś zapomniał, bo to jest absolutnie kluczowy moim zdaniem fakt. Książka została nie została wrzucona na rynek. Ona miała być w lutym. A książka o czym opowiada? Przepraszam, artykuł o czym opowiada? Autor tego artykułu zdaje się nie wiedział, bo od razu jak się ten artykuł ukazał, ja zobaczyłem, czy książka jest dostępna, czy można ją kupować i polecić właśnie w Telegramie. Okazuje się, że nie ma sensu polecać, dlatego że tej książki po polsku nie ma i nie będzie póki co. Książka mówi o epidemii depresji, która dotyka dzieci w wielu krajach innych niż Polska, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, bo o tym jest w ogóle i książka, i artykuł. I okazuje się, jak ktoś może jednocześnie słuchać naszej rozmowy i jednocześnie wchodzić do internetu, jak ktoś podzielił na uwagę, to bardzo zapraszam. Jest to tylko teoria.pl, łamane przez media, myślnik społecznościowy, myślnik depresja. I tam jest na przykład taki wykres, ja już oczywiście nie będę czytał tego w całości, bo to jest artykuł na 15 minut i naprawdę jest jedna z najlepiej zainwestowanych 15 minut tutaj u naszych słuchaczy, nie licząc oczywiście Telegramu naszego i innych audycji pana Marka, tutaj oczywiście też. Natomiast tam jest taki wykres pokazujący odpowiedź na pytanie mężczyzn i kobiet, konserwatystów, centrystów i liberałów. Pytanie brzmi, czy lekarz lub inny pracownik medyczny powiedział ci kiedykolwiek, że masz zaburzenie psychiczne? Przy czym zaburzenie psychiczne to jest angielskie słowo mental condition. To jest taka nowa mowa poprawna, że jak ktoś na przykład zaszlachtował niemowlaki, wyciągnął z brzucha kobiety i potem kobietę też już inne rzeczy zrobił z nią, to też ma mental condition, tak powiem, czyli zaburzenie psychiczne. To, przepraszam, taka nowa mowa. A na marginesie eufemizmów, najlepszym eufemizmem, jaki ja w życiu usłyszałem, to jest service the target, czyli zbombardować jakiś cel napalmem. Żołnierze mówili w Wietnamie właśnie service the target. Także ta odskocznia w kierunku satyry, natomiast teraz wracamy do tych niebezpiecznych rzeczy. Otóż jak zobaczymy te wykresy, to okazuje się, że kobiet liberalnych w przedziale wieku 18-29 lat, ja czytam to z wykresu po prostu tego, który mam przed sobą, około 55% kobiet liberalnych w wieku 18-29 lat miało kiedyś powiedziane przez lekarza, że mają problem z czachą, tak powiem. Natomiast u kobiet konserwatywnych jest to około 20%. Czyli proszę zobaczyć, że jest to kolosalna różnica. I autorzy tej książki Zdziecinnienie amerykańskiego umysłu, czyli polski tytuł, Rozpieszczony umysł. Polega to na tym, cały mechanizm wytłumaczony przez autorów, na rozmaitych mechanizmów, z których ja tutaj omówię tylko i wyłącznie jeden. Polega to na tym, że tworzymy dla dzieci zbyt bezpieczne środowisko dorastania i dzieci, szczególnie chłopcy, którzy mają swoją własną, inaczej dziewczynki i chłopcy mają swoją własną kulturę, oddzielnie trzymają się w oddzielnych grupach, przede wszystkim w szkole podstawowej. Każdy z nas to pamięta. Pan pamięta, panie Marku, bo niemowlakiem pan był, a nie wiem, czy był pan dzieckiem w szkole podstawowej, czy mogę się spytać, czy nie naruszę godności, wydając się.
Nie naruszy pan mojej godności. Pamiętam to, jak się zbijały dwie grupki. Z jednej strony były te głupie baby, a z drugiej strony to nie wiem jak było, jak one nas nazywały. W każdym razie całkowita segregacja. To się gdzieś kończy pod koniec szkoły podstawowej, tak, bo wtedy już zainteresowanie obopólne zaczyna dominować nad tym podziałem na te dwie grupy.
Tak. Natomiast wracając do wątku, ci dwaj autorzy amerykańscy stwierdzili, że chłopcy, znaczy to jest faktem, który ja potwierdzam ze swojego własnego doświadczenia, czyli to jest dowód anegdotyczny, natomiast no, myślę, że każdy z nas to potwierdzi. Chłopcy mają swoje własne reguły toczenia konfliktów i rozwiązywania tych konfliktów. I przykładem, który jest świetnie mi przynajmniej przemówił do wyobraźni, był ten podany w książce mówiący o tym, że chłopcy na przykład grają sobie w Call of Duty, czyli jakąś inną grę, w której się nawzajem strzela do siebie w komputerze. Ja grałem w Duma w mojej pięknej młodości. To były czasy. Więc Więc w grze możemy się zabijać, możemy na siebie przeklinać, możemy stosować rozmaite podstępy, natomiast nagle, kiedy skończymy grać, na przykład kończy się, bo zaraz jest obiad, wstajemy i zamiast już na siebie przeklinać i zamiast się nawzajem stosować przemoc tą wirtualną, to jesteśmy super kumplami, bo fajnie spędziliśmy czas. Mamy te zasady, jesteśmy przede wszystkim, co jest tutaj kluczowe, w tym wątku. Przypominam, że w całej książce jest masa wątków pokazujących, dlaczego te kobiety liberalne zgłaszają właśnie tę większą ilość statystycznie zaburzeń psychicznych. Zaraz do tego dojdziemy, do clou całej rozmowy. Więc chłopcy mają ściśle przestrzegane, i to jest częścią kultury chłopczącej, a potem męskiej, czyli tej toksycznej męskości z reklamy Gillette. Mam nadzieję, że tutaj nasi słuchacze nie korzystają z maszynek do golenia firmy Gillette po tej haniebnej reklamie sprzed 4 już lat. Ile to czasu minęło? Zaraz do tego też dojdziemy. Natomiast dziewczyny, ponieważ nie stosują przemocy fizycznej, nie wykształca się w grupie dziewcząt, nie ma potrzeby wykształcić reguł moderowania tej przemocy. W związku z tym, oprócz tego, że dziewczyny stosują przemoc bardziej psychiczną, mają dziewczyny, kobiety, płeć żeńska, stosują bardziej przemoc psychiczną, nie ma ostrego rozgraniczenia między jakąś sferą, na przykład, i tutaj autorzy przytaczają sferę mediów społecznościowych, a życiem rzeczywistym. To się po prostu przelewa. Ta agresja, która jest przekazywana między, ta negatywna energia, nazwijmy to tak, politycznie poprawna, musimy też pilnować, żeby być satyryczni trochę cały czas. Ta agresja przelewana do siebie nawzajem w jakichś mediach społecznościowych, to na siebie włożyła, albo no generalnie jakiekolwiek przyczyna, albo jakieś różnice w poglądach, czy w zachowaniu, cokolwiek. Więc ta agresja nie kończy się z chwilą, kiedy ktoś się wyloguje z Facebooka, bo dlatego, że te media społecznościowe regulują nasze, jak gdyby, naszą pozycję statusową w jakiejś społeczności, czy w jakimś wirtualnym plemieniu, w którym znajomych, półznajomych, jakichś zaprzyjaźnionych czy bliskich przyjaciół, w której się obracamy, prawda? Więc w tym momencie pojawia się różnica między mężczyznami a kobietami. Konserwatywnymi mężczyzn jest mniejsza ilość wśród konserwatystów niż kobiet, którzy otrzymują jakąś sugestię od lekarzy, że coś mają tam nie do końca z psychiką. Natomiast mężczyźni, przepraszam, ja tak z wykresu to wygląda na jakieś 14%, mężczyźni konserwatywni, a kobiety 20-21, tak na oko. Natomiast z wykresu odczytuję, że w przypadku mężczyzn i kobiet liberalnych to jest nie 14 i 21 to konserwatywni, a 32 do 53 mniej więcej, coś w tym rodzaju, czyli 53 kobiety, 32 mężczyźni. Czyli proszę zobaczyć, jaka jest kolosalna dysproporcja. I otóż ja, znając tą książkę na wylot, bo po prostu dla mnie to jest absolutnie dziełem geniusza, jak macie do wyboru kupić jakąś moją książkę albo tamtą, to mówię poważnie, teraz tamtą. Dlatego, że tam ci ludzie, tych dwóch amerykańskich badaczy, po prostu doszło do absolutnego sedna tego, co dzieje się w umysłach ludzi w tej chwili degenerowanych w procesie wojen kulturowych amerykańskich. I teraz przechodzę do sedna polskiego. Osobami, które są w czymś przestraszone, które przechodzą jakiś rodzaj psychozy strachu, przypominam kwestię mass formation psychosis, czyli masowej psychozy formacyjnej, którą omawialiśmy wcześniej, lecz moim zdaniem błyskotliwie i niezwykle cennie omówiona w takiej książce Siły psychohistorii, nie pamiętam nazwiska autora, mało znany. I o co chodzi? Te kobiety liberalne, są liberalne, czy też jest to skorelowane, bo trudno określić jakieś mechanizmy wynikania przyczynowo-skutkowego, co było pierwsze, jajko czy kura w tym procesie. Natomiast kobiety są liberalne, są odczuwają większą psychozę strachu, czy też jakieś stany lękowe. I teraz wracam do mojej hipotezy, podkreślam, jest to moja hipoteza, dlaczego polski wydawca zatrzymał edycję tej książki. Generalnie ponieważ to jeszcze taka dygresja, ponieważ ja się świetnie znam na rynku wydawniczym, pan Marek niech mnie skoryguje, bardzo proszę, niech pan to zrobi, jeżeli powiem coś nie tak. Natomiast książka, jeżeli jest na luty na przykład wyznaczona na połowę lutego, to książka jest wydrukowana w profesjonalnym wydawnictwie mniej więcej 3-4 tygodnie wcześniej, ona musi trafić do dystrybutora, musi trafić na magazyn do wydawcy albo bezpośrednio do dystrybutora, to można to już wysłać z drukarni bezpośrednio, ale generalnie to jest 2-3 tygodnie. Więc ta książka, jestem w 100% przekonany, zgodnie z moim doświadczeniem i wiedzą o rynku wydawniczym, jest gotowa i po prostu będzie bezproduktywnie, nie będzie na siebie zarabiała, zwracała wydatkowane pieniędzy na druk i na wszystkie procesy wydawnicze przez 10 miesięcy tego roku. Panie Marku, czy mniej więcej taki cykl wydawniczy? Dobrze powiedziałem?
No tak, tylko trzeba też uwzględnić, kiedy był ogłoszony ten termin, przewidywany termin wydania, bo to...
W ostatniej chwili, połowa lutego.
No tak, tylko że wie pan, to jest też tak...
15 albo 14, już nie pamiętam.
Tak, tylko że to jest tak, że bardzo często to jest termin narzucany przy przyznawaniu ISBN-u. Żeby uzyskać numer ISBN-u, musi pan zdeklarować termin wydania.
Ale to można zmienić, albo można wydać w dowolnie innym momencie, co oni zrobili zresztą.
No właśnie, więc przypuszczam, że no, nie wiem, nie potrafię...
Ale to nie jest kwestia przyznania ISBN, no bo ta książka miała przyznana ISBN, zanim poszła do druku i w trakcie prawdopodobnie prac redakcyjnych, czyli jeszcze podejrzewam wrzesień, październik ubiegłego roku, więc to nie jest niemożliwe, że to jest kwestia ISBN-u.
Tak, ale mogła być po prostu niewydrukowana, ja myślę, że i tak mogło być, ale to nie rozstrzygnie tego, panie Piotrze. To już są meandry wydawnicze, to zależy na przykład jak...
Tak, rzeczywiście. Detal. Ja spróbuję się dowiedzieć i wam powiem wszystkim. Ale generalnie moja hipoteza... No, nagle książka jest planowana, zanim w ogóle książka zaczną być prace prowadzone, to muszą być prawa kupione, musi być przetłumaczona. To jest cały proces, który przy książce zagranicznej, obcojęzycznej trwa, podejrzewam, minimum rok w jakimś dużym wydawcy, u jakiegoś dużego wydawcy. W przypadku 36 forteli, które właśnie u tego samego zostało wydane, książka została opublikowana 15 chyba, na samym początku maja książka stała się dostępna w księgarniach, a poszła do druku w styczniu. Więc proszę zobaczyć, że to są 4 miesiące od chwili, kiedy idzie do druku, już zamknięta praca redakcyjna i jest kolejkowana w drukarni, do momentu, kiedy ona jest fizycznie dostępna. 4 miesiące. Więc tu, no to jest dużo. Natomiast proszę zobaczyć, że no, jak jest zapowiedź, wszystko jest... Ta książka była dostępna w księgarniach internetowych wszędzie. Jako taka, która już, nie wiem, 14 albo 15 lutego miała się ukazać. Ale dobrze, przepraszam, bo gadamy się o dupie Maryni, za przeproszeniem. A teraz mogą tak powiedzieć? Dziękuję. Ale do rzeczy. Moim zdaniem, inaczej, w moim przekonaniu ta książka wykazuje, że kobiety liberalne są idealnym obiektem manipulacji za pomocą strachu i za pomocą społecznych epidemii polegających na zarażaniu rozmaitymi wirusami kulturowymi, polegającymi na wywoływaniu jakichś lęków, że globalne ocieplenie, że jakieś inne dziwne rzeczy, przepraszam, już nie zawodzi mi wyobraźnia. Natomiast osoby, które są nie mają swoich ustalonych poglądów, które potrafią uzasadnić, które są otwarte na sugestię manipulacyjną, to takich osób jest zdecydowanie więcej wśród osób liberalnych niż wśród osób konserwatywnych. To nie tylko to jedno badanie dowodzi, które mam przed oczami, być może niektórzy z nas tutaj też mają, ale w innych że tak powiem, badaniach badających inne parametry psychiki. Taki wykres właśnie związany z depresją jest tuż pod tym wykresem, który przed chwilą omówiliśmy, w tym artykule właśnie na to tylko teoria. To jest wskaźnik depresji według płci i poglądów politycznych. Czyli już nie badamy się, że ktoś nam powiedział, że powinniśmy się tam, coś tam psychicznie mamy nie do końca i powinniśmy się tam do psychologa, być może czy coś. A mamy tutaj wskaźnik depresji według płci i poglądów politycznych w Stanach Zjednoczonych. W Polsce podobnie to wygląda. Otóż wskaźnik depresyjnego afektu, o ile nastolatki konserwatywne mają go na poziomie 2,2, to nastolatki liberalne mają to na poziomie 2,6. A liberalni nastolatkowie średnio, chłopaki i dziewczyny, mają na poziomie mniej więcej 2,4. No, trudno mi ocenić, bo nie widziałem metodologii tego badania, natomiast generalnie no, różnica jest kolosalna. Po prostu ja widzę to widać na wykresie, że o ile różnice na przykład w 2007 roku, bo wykres jest od 2005 do 2018, czyli 13 lat, różnice były minimalne. Ja zaraz dziewczyny na konserwatywne i liberalne to była różnica, zaraz przepraszam, muszę patrzeć 1,75 do 2, powiedzmy, zaokrąglam, czyli 25 setnych. A w tej chwili różnica między tymi samymi grupami społecznymi, tak śmiesznie to zabrzmiało, wynosi nie 3/4 punktu, tylko wynosi, teraz sekundkę, raz, 4, 5, ponad 5, przepraszam, ponad 0,5, czyli 0,25 zwiększyło się do 0,53 mniej więcej, jak mogę tak na oko odczytać z wykresu. Więc proszę zobaczyć, że problem się pogłębia, czyli osób odczuwających depresję jest więcej wśród tych tak zwanych liberalnych, bo z liberalizmem nie ma nic wspólnego, co się dzieje w Stanach, między innymi w stanie Waszyngton, nie mówię o mieście Waszyngton na wschodnim wybrzeżu, tylko stanie Waszyngton, który jest nad Kalifornią, wprowadzono prawo, wedle którego nauczyciele, degeneraci robiący pranie mózgu dzieciom do tego, żeby ładowały się hormonami wstrzymującymi dożywanie i zmieniające drugorzędne cechy płciowe, ci nauczyciele mają prawo namawiać, czyli prać mózgi małym dzieciom w wieku od 7 do tam 13, tam w zależności od jaki artykuł to opisuje całe to zjawisko, bez wiedzy rodziców. No to przepraszam, ja moim zdaniem prawo rodzica do wychowania dziecka w swoich własnych wartościach etycznych, religijnych czy jakichkolwiek innych jest absolutnie święte i złośliwie wobec tak zwanych liberałów jest prawem człowieka. Nie wiem, jak pan Marek.
Tak uważam, tylko to mówię, to się... Panie Piotrze, to się wszystko w tej chwili rozsypuje kompletnie i rzeczywiście te dane, które pan podaje, skoro były przeprowadzone, to wszystko to są wynikiem metodologii naukowej, no one rzeczywiście coś mówią, tylko ja mam takie bardzo poważne obawy, że tak naprawdę pan porównuje w tej chwili sytuację w Stanach Zjednoczonych i w Polsce i nie znam sytuacji w Stanach, natomiast w Polsce rzecz wygląda tak, że ja coraz częściej spotykam ludzi, którzy, ja nie wiem, czy oni mają depresję, ale oni są totalnie zniechęceni do tego, co się dzieje wokół nich. Mają tę świadomość, że nie da się od tego uciec, że to, co jest na zewnątrz, to życie polityczne, tak bardzo wpływa na naszą codzienność, że nie da się od tego uciec, ale są totalnie zniechęceni, po prostu.
Widzi pan, ale to są jak te szczury, widzi pan? Nie idąc na głosowanie, staje się pan szczurem w wiadrze. Przepraszam, czy uraziłem godność?
Nie uraził pan mojej godności, natomiast to mi niewiele tłumaczy mimo wszystko, bo wie pan co, naprawdę nie zamierzam legitymizować jednych tylko dlatego, że nie lubię drugich, bo to tak nie wygląda. To z tego, że jakaś grupa jest mi wstrętna, wcale nie wynika, że druga jest mi miła. A tak wygląda niestety w tej chwili sytuacja w Polsce. Oczywiście da się szukać jeszcze na scenie jakichś sił. Pan o tym zjawisku wspomniał, o tym, że trzeba być może poszukać głębiej i znaleźć kogoś, kto być może nie będzie miał takich super szans, ale przynajmniej człowiek będzie w zgodzie ze swoim sumieniem, bo to, co się w tej chwili odbywa na polskiej scenie politycznej, to dla mnie jest jakieś kuriozum. Przepraszam, wyrzuciłem troszeczkę z siebie jadu oraz jakiejś żółci, ale ja po prostu odmawiam współpracy z tym, co się dzieje w tej chwili na zewnątrz.
Jak jest po łacinie odmawiam współpracy? W nawiązaniu do tytułu opowiadania Stanisława Lema. Dostanie pan, wyślę mu Markowi Żelkowskiemu jakiś prezent z Tajwanu, jak odgadnie. Ma pan 10 sekund.
Nie, to przy moim, wie pan, powolności mojej, to nie ma szans na to.
Mogę odpowiedzieć?
Jasne, proszę.
Jest takie opowiadanie Non Serviam. Nie pamiętam już, w którym tomie. Jako mały dzieciak je przeczytałem. O sztucznej inteligencji, która obudzona przez naukowców odmówiła właśnie poddawania się eksperymentom. Generalnie było świetne, strasznie mnie to podoba się cały pomysł.
No tak, czyli tak naprawdę zostałem postawiony w tej chwili już jako sztuczna inteligencja prawie. No ale tak, niech będzie, niech to tak będzie, ale ja po prostu odmawiam współpracy.
Ale powiem tak, powiem taką zaczątek takiej osobistej anegdoty. Może moi biografowie będą się potem kłócić przez całe dekady albo nawet stulecie, jak to naprawdę było. Przepraszam, że tak się nabiję, żartuję sam z siebie. Natomiast ja miałem bardzo, w którymś momencie mojego życia, jak jeszcze byłem w Polsce, odkryłem, że zostałem poddany treningowi bezradności przez ludzi, z którymi potem boksowałem się w sądzie przez 10 lat. mówi, nie wiem, czy pamiętacie, które zwracam się do słuchaczy, jak opowiadałem, że zawsze trzeba sprawdzać blefy. Ja wtedy, dostrzegłszy to, że jestem poddany temu treningowi bezradności, między innymi polegało to na tym, co potrafiłem zarejestrować, ale nie rozumiałem, rozumiałem, że to coś się dzieje, że to jest jakiś rodzaj próby zdominowania mnie, zamknięcia mi gęby, ale nie rozumiałem tych wszystkich mechanizmów tak, jak rozumiem je teraz. Także moim wrogom to po pierwsze dziękuję, bo tutaj już nie będę, to nie chcę pofatygować pana Marka, żeby wypikował to, co mam zamiar powiedzieć. Natomiast generalnie jednym z mechanizmów było ciągłe mi przerywanie. To, co powiedziałem, że ja bardzo nie lubię, jak ktoś mi przerywa, właśnie ze względu na to, że jestem uczulony, że natychmiast reaguję, jak ktoś mi przerywa. Proszę mi nie przerywać, jakoś grzecznie bardzo na początku, a potem jak to się powtarza, to już przestaje być grzeczny, co często doprowadza do bardzo poważnych sesji, nie wiem, taką niedawno, na początku lutego zresztą. Więc generalnie problem polega na tym. Przypomnijcie sobie kwestię kontroli, kwestię tego, że brak poczucia kontroli prowadzi do wywołania w jakiejś osobie trwałego, nie, bardzo często, moim zdaniem, nieodwracalnego, praktycznie za każdym możliwym scenariuszem, do nieodwracalnego wywołania mechanizmu wyuczonej bezradności. Więc jeżeli słuchamy, jeżeli widzimy, że ktoś, że nie mamy, tracimy poczucie kontroli, albo na przykład ktoś w jakiś sposób steruje naszymi decyzjami tak, że stajemy się z biegiem czasu mniej zdolni do wpływania na bieg zdarzeń, no to może być, nie musi być oczywiście, może być czysty przypadek, ale należy natychmiast zastrzec uszami, tak jak wilk, jak usłyszy gdzieś tam patyczek pod stopą myśliwego, który gdzieś tam się skrada, że coś może być na rzeczy. I na przykład jak teraz do was wszystkich to mówię te moje piękne słowa, przepraszam, żartuję sam z siebie, nadal, proszę być pewnymi, że jestem całkowicie na to pod kontrolą. Natomiast widzę takie kolejne badanie właśnie przytoczone w tym tekście na To tylko teoria, jest takie pytanie. Zawsze, gdy próbuję osiągnąć cel, ktoś lub coś mi w tym przeszkadza. Ja właśnie wtedy, kiedy ta wyuczona bezradność była we mnie wtrenowywana, wdrukowywana przez manipulatorów, z którymi walczyłem w sądzie potem i wygrałem to, ale po 10 latach, więc przegrałem tak naprawdę, dlatego że jestem mocno sponiewierany przez wszystkie psychiczne jakieś reperkusje tego. Więc odradzam czytania moich książek, bo to po prostu przejdzie na was, można się zarazić, także proszę nie czytać. Szczególnie proszę nie czytać Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie, która właśnie się ukazała, i wszystkich innych książek, które są dostępne w księgarniach internetowych i na Allegro. Natomiast widzę teraz właśnie to pytanie, powtórzę jeszcze. Zawsze, gdy próbuję osiągnąć cel, ktoś lub coś mi w tym przeszkadza. To jest taki rodzaj paranoi, prawda? Ale być może ktoś rzeczywiście to przeszkadza. I w moim przypadku, co przekraczają wyroki sądowe, miało to rzeczywiście miejsce. Natomiast liberalne dziewczęta i konserwatywne dziewczęta, bo znowu się na chłopców jest oddzielny wykres, to o ile w 1977 roku, w 81, i tam generalnie to razem leci mniej więcej, to od 2017 roku, i wykres kończy się na 2021, kiedy książka się ukazała, to o ile praktycznie nie było żadnych różnic, to leciało tak samo te wykresy, z minimalnymi odchyłami, to na dzień dzisiejszy te poczucie przeszkadzania konserwatywne dziewczyny mają w granicach 16%, a liberalne około 32%. Dwukrotnie procentowo więcej. Dwukrotnie więcej punktów procentowych. Czyli, przepraszam, żeby nikomu nie poplątać, na 100 dziewczyn liberalnych 32 mówią, że coś tam przeszkadza, czyli mają jakieś, albo rzeczywiście, albo im ktoś przeszkadza, albo mają takie, że tak powiem, odchyły, zwidy, nie wiem jak to nazwać, żeby było śmiesznie jednocześnie. No generalnie zrytąbanie mają, bardziej niż dziewczęta konserwatywne, zakładając, że nie ma żadnych przeszkód, a konserwatywne na 100 konserwatywnych tylko 16. U chłopców jest bardzo podobnie, ale nadal, ale jest odwrotnie. Nadal jest na początku, od lat 70., końca lat 70. mniej więcej równo jadą. Natomiast od roku 2017 wykresy dramatycznie się zaczęły różnić. I o ile chłopcom przeszkadza coś na dzień dzisiejszy w granicach 29 na 100 chłopców konserwatywnych przeszkadza, to liberalnym chłopcom przeszkadza mniej więcej tylko 18 na 100. Widzicie? Czyli zaszły jakieś procesy, czy są wyimaginowane, dobrze powiedziałem to słowo, dobrze, Czy jakiekolwiek, czy faktycznie, czy jakaś mieszanka najpewniej, prawda, tych przeszkód postrzeganych przez te dzieciaki po prostu przecież. Więc no, zjawisko jest koszmarne. W innej części tej książki, którą jak ktoś dysponuje językiem Szekspira, to polecam kupić w języku właśnie w angielskim, przynajmniej zdradziłem, jakim językiem mówił Szekspir, cholera, wiedzieli. Natomiast polecam tą książkę po angielsku, jak ktoś da radę przeczytać ze zrozumieniem. Do czasu, aż się ukaże wersja polska.
Panie Piotrze, a tak na razie dostaliśmy pakiet danych od pana, ale ja bym teraz poprosił o konkluzję, bo co...
Nie no, konkluzję powiedziałem. Jeżeli dziewczyny, przepraszam, uzupełnię, może nie dość jasno wyciągnąłem to ponad cały tok wypowiedzi. Natomiast... Konkluzja jest moja taka, to jest moja osobista hipoteza, podkreślam, to jest hipoteza, ja nie wiem, jakie są fakty, spróbuję się dowiedzieć, natomiast mogą być ostrzeżenia. Jeżeli rzeczywiście wydawca podjął decyzję o wstrzymaniu książki ze względu na wybory, to ktoś mu to zasugerował, mówiąc najdelikatniej i nie wskazując jakim sposobem. Natomiast ja wiem, że właściciel wydawnictwa kandydował ze strony Prawa i Sprawiedliwości, wspaniałego, które nie ma z kim przegrać. Także, więc...
Panie Piotrze, ja tylko poproszę, bo ja rozumiem, że pan w tej chwili żartuje, ale żeby to wybrzmiało, że pan żartuje.
Tak, tak. Przepraszam. Ja tylko tak się nabijam. Proszę pamiętać, że ja głosuję, tak jak powiedziałem to wprost, zawsze głosuję na najsilniejszą opozycję wobec bieżącego reżimu. Po to, żeby zbalansować mechanizmy demokracji, to znaczy jedni złodzieje nie pilnują drugich. Oczywiście nie mówię o Polsce, bo w Polsce nie ma złodziei, wszyscy są wręcz, jak to się nazywa, legalistami, wszyscy przecież i nigdy nie kłamią i zjadają śniadanie do końca zawsze i tak dalej. Natomiast w innych krajach to ci złodzieje i syny, to jest po prostu jeden motłoch, który tylko po prostu ma inne etykietki, ale sobie się umawiają na głosowania. Więc, przepraszam, już poniosło mnie. Natomiast mam nadzieję, tutaj przepraszam tak na marginesie, że słuchacze znają nas już dosyć dużo, a poza tym wiedzą o zastrzeżeniu, że tutaj trochę idziemy w stronę satyry po to, żeby to przemieszać z poważnymi sprawami. Teraz przechodzę do absolutnie poważnych spraw. W moim przekonaniu, według mojej hipotezy na dzień dzisiejszy, wycofanie tej książki jest powiązane z cyklem wyborczym w Polsce, dlatego że z książki wprost ewidentnie wynika, że ludźmi o poglądach liberalnych można manipulować za pomocą strachu i rozmaitych ideologii typu za 12 lat, to cytuję Anastazja, nie, Ocasio-Cortez, czy tak się nazywa ta liberalna maniaczka z Partii Demokratycznej Amerykańskiej? AOC ona jest nazywana jako inicjałami. Jest z niej wywiad, jest świetny taki Stossel TV na YouTubie i dosłownie 2 czy 3 czy 4 dni temu miał film, wywiad z jakimś facetem, z autorem, a właśnie, to o tym też powiemy, z autorem książki Ethical Case for Fossil Fuels, czyli etyczne aspekty stosowania paliw kopalnych. Genialny wywiad. Tam jest świetne podsumowanie, jakim wielkim szaleństwem ideologicznym i praniem mózgu jest cały ten tak zwany alarmizm klimatyczny. I książka, jestem w trakcie czytania tej książki, o której właśnie wspomniałem, powtórzę jeszcze raz tytuł, bardzo polecam, póki co do połowy. Moral Case for Fossil Fuels, czyli argumenty moralne, jakby tłumacząc tak niezgrabnie, ale dosłownie argumenty moralne za paliwami kopalnymi. Więc Stossel TV, przepraszam, jeszcze raz powtórzę. Jak ktoś ma chwilę czasu i po angielsku może w języku Artura C. Clarka, to bardzo polecam. Natomiast o co chodzi? Skoro bardziej podatne osoby liberalne, zwłaszcza kobiety, są podatne na manipulacje za pomocą strachu i kobiety głosują przeważnie na partie lewicowe. Przypominam moje spostrzeżenie z sił psychohistorii, bo to ja tą książkę napisałem, tak żartowałem wcześniej. siłach psychohistorii wspomniałem, że w którymś z wywiadów geopolityk, czy też ekspert geopolityki, taki samozwańczy raczej, ale napisał kilka moim zdaniem świetnych książek. Peter Zeihan. On głupio żartuje często w czasie swoich wykładów. My to jeszcze ostrzegamy, że żartujemy, ale on po prostu puszcza takie kwasy, że po prostu aż szkoda po prostu, dlatego że traci, z jednej strony jakoś pozuje na szanownego eksperta, a z drugiej strony właśnie puszcza te teksty, które nie do końca przystają tej tworzonej takiej jakby wizji swojego osoby. Natomiast on opowiadał o wyborach w 2021 roku, opowiadał o wyniku wyborów, kiedy przegrał Trump, a wygrał Biden, i mówił o rozmaitych, na przykład na kogo głosowali czarni, a na kogo latynosi i tak dalej, i tak dalej. I wymienił, że mówi, że wymieniam trzy najważniejsze jakieś tak cenzusy, jak gdyby kto głosuje, czarni, biali, czy tam latynosi biali, ale właśnie nie powiedział kobiety, mężczyźni. I okazuje się, jak wejdziecie, to też zróbmy taką króciutką pracę domową, okazuje się, że gdyby tylko kobiety głosowały w wyborach prezydenckich czy jakichkolwiek innych w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, to nie byłoby w ogóle czerwonych, czyli republikańskich stanów praktycznie. Bo wszystko by zajęli demokraci, gdyby tylko kobiety głosowały. Dlatego, że kobiety są ze względu właśnie na te cechy, podatność na psychozę i generalnie być może zarażenie rozmaitymi wirusami, znaczy nawet nie być może, tylko na pewno, wirusami kulturowymi, są bardziej skłonne przyjmować za dobrą monetę retorykę jedną, a nie drugą. No proszę, ja mam swoje zdanie na ten temat. Bardzo proszę, żebyś każdy zrobił sobie własne. Być może się mylę, jeżeli się mylę, bardzo proszę o jakiś kontakt, łatwo się ze mną skontaktować, ja na wszystkie maile odpowiadam. Każdy dowód, chociażby nawet anegdotyczny, wezmę pod uwagę i z przyjemnością podam, dlatego że staram się zawsze jak podawać przykład. Jak ktoś, przypominam ze wstępu do przekładu Sztuki Wojny, jak nie potrafisz podać przykładu, to nie otwieraj dzioba. To było najważniejsze słowa, jakie drukowały mi się w umysł na zajęciach profesora Jerzego Pelce, to jest semiotyk, który wykładał w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.
Panie Piotrze, ale ja dalej nie mam, bo pan zaczął i tak nie dopowiedział. Powiedział pan, że ta książka nie wyszła, ponieważ te kobiety, manipulacja i tak dalej. No dobrze, no to, ale co z tego wynika tak naprawdę? To dlaczego ona się nie ukazała?
No to można w zależności od, można hipotezować tylko. Gdybym ja na przykład chciał ośmieszyć albo w jakiś sposób wykazać, że przeciwnicy polityczni są nie do końca, że tak powiem, zrównoważeni psychicznie, albo ludzi, przede wszystkim argumenty przekonują tych ludzi, tych swing people. Tak jak mamy te swing states w Stanach Zjednoczonych, w których walka toczy się na argumenty, a wszędzie indziej są żelazne elektoraty, prawda? Czyli albo tacy, którzy głosują zawsze przeciw. Tak jak zrozumiemy to, rozumie pan to ten szczegół dobrze. Myślę, że wszyscy inni też. Chodzi o to, że w Kalifornii na przykład przewaga demokratów jest tak duża, że cokolwiek oni by powiedzieli w telewizji, to i tak wygrają demokraci. Niezależnie od argumentów merytorycznych w rozmaitych kluczowych kwestiach w danej chwili. Natomiast są stany, w których różnica jest minimalna i właśnie o te stany na poziomie całego kraju, Stanów Zjednoczonych Ameryki, te kilka stanów swing states, tak, czyli takich stanów huśtawek albo battleground states, czyli pola bitew, one mogą zdecydować o wyniku, który z kandydatów zostanie prezydentem. I to była taka afera przecież w 2020 roku, kiedy Trump z Bidenem konkurowali, że w Nevadzie i w jeszcze jednym chyba stanie wstrzymali głosy, dlatego że Nevada okazało się, że mogła zaraz przeskoczyć na niebieski, stać się stanem demokratycznym, co chyba w końcu się stało. Jeszcze w Arizonie była ostra zadyma, jeśli chodzi o liczenie głosów. Ale rzeczywiście to, że wstrzymali to, bo ja pamiętam jeszcze, gdzie byłem i obserwowałem, bo jeszcze to było w nocy, 12 godzin różnicy jest między Tajwanem a Ameryką. I obserwowałem właśnie, co się stanie. I nagle właśnie w Nevadzie kompletnie wstrzymali liczenie głosów, dlatego że wiedzieli, że tam cały kraj po prostu czeka. Albo nie wiadomo z jakiego powodu. Ja bym się chciał dowiedzieć bardzo. Natomiast Gdybym był na przykład, jak mógłbym ja wykorzystać jako przeciwnik tak zwanych liberałów? Mówię tak zwanych cały czas, dlatego że to z liberalizmem nie ma nic wspólnego, poglądy polityczne, które nakazują ludziom nosić maseczki, mimo tego, że są ewidentne badania, że to nie do końca jest to konieczne. No i generalnie jest masa różnych innych rzeczy, które z liberalizmem też nie mają nic wspólnego po tej stronie tak zwanej liberalnej. Więc gdybym chciał im zaszkodzić, no to mógłbym sporządzić świetną jednostronicową karteczkę z argumentami pokazującymi na przykład jakieś, czy to wykresy właśnie z tej książki, czy jakieś zjawiska, które pokazują, że wyborcy są nie do końca zrównoważeni. I ci, którzy się wahają, czy nie być po stronie liberałów, czy też po stronie tak zwanych konserwatystów, czyli przypominam, że żartujemy, Prawa i Sprawiedliwości, prawda? Więc możemy po prostu sprawić, że ci, którzy są niezdecydowani, raczej przeciw tym liberałom, bo zobaczą, że to są sami wariaci, którzy faktycznie są pod jakąś psychozą strachu. Argumenty mnie przekonały na tej karteczce jednostronicowej, prawda? I w tym momencie ma to jakiś wpływ na bieg wyborów. No możemy na przykład powołać się na tą książkę właśnie, i na jakieś konkretne przykłady, na przykład była jakaś akcja, że jakiś tam student tak zwany liberalny, wyznający, zresztą nie powiem jaka to jest nazwa, taki skrót czteroliterowy, ale to jest religia bez zasad etycznych, że tak powiem, jeśli chodzi o zaangażowanie wyznawców. Jakiś student, który był ewidentnie zarażony do granic absurdu tą ideologią woke, po angielsku się nazywa, czyli obudzenia, wybudzenia, czy też nieważne, zaatakował słownie rektora uczelni, bo ten rektor nie chciał ustąpić w jakiejś tam sprawie, w której ten student po prostu w akcie jakiejś czystego szaleństwa ideologicznego się uparł, że on musi być stanąć na jego najgorsze. Jest to do znalezienia w internecie, że tam rektor zaatakował, ale tam student zawieszony, można sobie znaleźć, to było jakieś półtora roku temu. Takich wydarzeń, na przykład jak właśnie te ganianie z niebieskim workiem ze Strażą Graniczną, jeżeli wyniki naukowe z tej książki zestawi się właśnie z takimi na przykład migawkami wideo pokazującymi w jakimś spocie wyborczym, no to ma to wpływ. Jeżeli ktoś kieruje, bardzo niewielka jest taka ilość, przypominam, że niestety systemy wyborcze bazują na tym żelaznym elektoracie, który nie głosuje ze względu na argumenty merytoryczne, tylko ze względu na jakiś rodzaj przywiązania emocjonalnego, mówiąc najbardziej ogólnie. Każdy ma, ja też mam przywiązanie emocjonalne i często się przyłapuję na tym, że podejmuję decyzje pod wpływem emocji. Czasami uda mi się powstrzymać w ostatniej chwili, ale nie zawsze. Więc no taki schemat, taki scenariusz bym przedstawił. To może mieć wpływ.
No tak, ale na miejscu tak zwanej określonej siły, to ja bym tę książkę jednak drukował, skoro mogłaby ona ośmieszyć drugą stronę. Ale nie, no,
ale jak dostał propozycję nie do odrzucenia. A przykład, przepraszam, jeszcze przypomniał mi się drugi scenariusz, który mogę świetnie przydać. Proszę zobaczyć, co zdarzyło się i teraz już to wiemy z całą pewnością. Dwie rzeczy w Stanach Zjednoczonych. W czasie kampanii wyborczej międzyprezydenckiej w 2020 roku wyszła ta afera z laptopem Huntera Bidena, czyli syna kandydata na prezydenta, wtedy a teraz prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ameryki zresztą. Okazało się, że tam były jakieś nie do końca jasne kwestie. Proszę sobie sprawdzić, już nie będę się to relacjonował, bo to jest bardzo skomplikowana sprawa. Natomiast na przykład New York Post, który opublikował informację o tym laptopie Bidena na swoim Twitterze, został wyrzucony z platformy. Generalnie media, które informowały o tym laptopie, były oskarżane o to, że są ruskimi szpiegami, ruskie nuce, generalnie to sama jest historia emocjonalna, co tutaj. A okazało się, nie wiem, w ciągu ostatnich chyba kilku miesięcy, pięciu czy sześciu, że no to wszystko była prawda i to nie były fake newsy, za które zostali wyrzucone, całe gazety były wyrzucane z platform takich jak Twitter i za szerzenie jakiejś tam nieprawdy czy tam rosyjskiej propagandy, a okazało się, że wszystko była prawda. Więc no to proszę bardzo, ma pan przykład. Jeżeli jeden dobrze umocowany, w dobrym momencie wyrzucony argument jest w stanie bardzo dużo osób przechylić na tą czy na tamtą stronę.
Panie Piotrze, pan mi chyba dzisiaj pogłębił tę depresję. Ja w każdym razie powtórzę swoje hasło, że...
Nie, no pan ma kontrolę, panie Marku. Pan, Nie wolno się panu musisz być twardy, a nie miękki, że tak zacytuję polską klasykę kina.
To ja jednak zacytuję to, co już dzisiaj mówiłem, że jest poniżej mojej godności, żebym się zastanawiał nad tym, czy cham przyłoży mi lewą ręką, czy prawą nogą. A i tak bym to dzisiaj od swojej strony przynajmniej skonkludował. Panie Piotrze, pięknie dziękuję. To była naprawdę pouczająca lekcja dzisiaj.
Pamiętajmy już wszystkie żarty na bok w tym momencie. Pamiętajmy o tych doświadczeniach z tym dzieciakiem, które nauczyło się kontrolować zabawkę, i tym dzieciakiem, który nigdy, ponieważ nie miał okazji, żeby się tego nauczyć od samego początku, to nigdy już potem nie próbował dalej. Na tej samej zasadzie zresztą tresuje się słonie, że pierw się przymocowuje słonia łańcuchem do niemożliwego do wyrwania palika i ten oczywiście jako mały słoń próbuje się wyrwać, ale potem zaprzestaje tych prób. I potem wystarczy sznurkiem przywiązać tego słonia i on nie będzie próbował zerwać tego sznurka. To dokładnie ten sam mechanizm, proszę zobaczyć. Także już, tak, i koniec, już skończyłem mówić.
Cóż, panie Piotrze, pięknie dziękuję i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Za uwagę dziękuję Radio Paranormalium i Book Radio. Więcej naszych audycji znajdziesz na www.paranormalium.pl oraz na www.bookradio.pl.